Przed wami, widzieć wasze twarze, mieć możliwość przemawiania do was, jest to wielki przywilej, oceniam go. Przywożę wam pozdrowienia mojego zgromadzenia, w którym jestem członkiem i starszym sługą tego zgromadzenia w Ludwigshafen, ale także osobiste pozdrowienia od mojej siostry z mężem, od wszystkich tych przyjaciół, którzy tam są i was znają, poczuwają się do więzi z wami. To jest braterstwo, zwykle kiedy staję przed tak szerokim gremium słuchaczy, czuję podwójną odpowiedzialność. Po pierwsze jest to odpowiedzialność przed Bogiem, aby słowo, które tutaj jest zgłoszone, było słowem od Niego. To bardzo trudne zadanie. Jest iluzją twierdzenie, że to, co mówimy, jest wyłącznie Słowem Bożym. Że nie mówimy nic od siebie. Tak nie jest. Po to spotykamy się na konwencjach, abym ja opowiedział wam, jak ja czytam moje Pismo Święte. Ale chcę od was też dowiedzieć się, jak wy czytacie, jak inni bracia starsi czytają Słowo, jak je interpretują, jak wy je czytacie. Ale poczucie wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, aby głosić Jego Słowo, a nie swoje własne wymysły, jest tym najbardziej obciążającym nas poczuciem odpowiedzialności. Jest też poczucie odpowiedzialności zawsze przed wami, słuchacze, bracia, przyjaciele, czasami niekoniecznie przyjaźnie i chętnie słuchający, czasami krytyczni przyjaciele. To poczucie odpowiedzialności, aby moje słowo było budujące, było interesujące dla was. Ale w dniu dzisiejszym dołącza do niego trzecie poczucie odpowiedzialności, powiedziałbym najtrudniejsze dla mnie, poczucie odpowiedzialności względem organizatorów konwencji, którzy zapraszają z pewnym oczekiwaniem tematycznym.
Dobrze, niech tak
będzie. Mamy przed sobą werset konwencji. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Tytułowy werset tej konwencji sugeruje nam temat, dom, w zamyśle braci, rodzina. Mamy tego pięknego ptaka, sympatycznego, ciepłego, który nie czeka, aż Pan mu zbuduje gniazdo, tylko sam ciężko pracuje. Oczekujemy być może odpowiedzi na codzienne pytania, na te, które mieliśmy wczoraj, przedwczoraj, będziemy mieć jutro, będziemy mieć przez całe życie. Odpowiedzi, jak ustosunkować się do mojej żony, jak sobie tą żonę wybrać najpierw, jak odnieść się do mojej żony, kiedy już ją mam, kiedy żyjemy w rodzinie, jak wychować dzieci, jak odnieść się do swoich rodziców, czy jako dziecko, czy jako starszy już człowiek. Te wszystkie pytania nurtują nas na co dzień. Szukamy na nie odpowiedzi. Chcielibyśmy również i tutaj z tego miejsca usłyszeć pewne wskazówki. Ze swojej strony mogę powiedzieć, wydaje mi się, mam takie przeświadczenie i z mojego doświadczenia już wieloletniego i jako dziecka, i jako męża, i jako ojca, wynika, że sposób komunikowania się z członkami rodziny nie różni się zasadniczo w swoich głównych liniach, nie różni się od sposobu komunikowania się z innymi ludźmi, od sposobu komunikowania się z braćmi z Boże, z sąsiadami i z przyjaciółmi w pracy, ze wszystkimi innymi ludźmi. Są pewne ogólne zasady, które jeżeli poznamy, jeżeli zaakceptujemy, one będą nas prowadzić przez wszystkie związki międzyludzkie, jakichkolwiek się znajdziemy. Oczywiście jest pewna specyfika, wszyscy to rozumiemy, że te związki rodzinne, one są głębsze, one są częstsze, one są przez to trudniejsze. Pan Bóg zapewnił spoiwo naturalnej miłości rodzicielskiej, spoiwo naturalnej miłości między kobietą a mężczyzną po to, aby to spoiwo pomagało nam znosić trudniejsze sytuacje, jakie zachodzą w rodzinie. Dlatego, że łatwiej jest znosić czyjeś słabości przez 2 godziny na nabożeństwie w niedzielę, nawet przez 8 godzin w pracy, kiedy to jest mój szef. Natomiast znosić słabości człowieka, z którym spędzamy długie godziny dnia, z którym jemy, z którym śpimy, z którym jedziemy na urlop, jest oczywiście dużo trudniej. Jest to zadanie życia, ale też i pewne powierzona nam odpowiedzialność, pewien trening, powiedziałbym. To jest genialna, wspaniała możliwość przećwiczenia tych wszystkich ogólnych zasad, które znamy z Biblii i które powinniśmy najpierw pokazać w naszych domach. Jakże często, nie często, ale zdarzają się sytuacje przykre, kiedy brat starszy stający tutaj przed salą, a kiedy siedzi na sali jego rodzina, unika spojrzenia w stronę rodziny, bo bardzo często oni najczęściej umieją powiedzieć, no dobrze, to co ty mówisz innym ludziom, to jest wszystko prawda, tylko nie do końca udaje ci się zrealizować to w domu, w twoim życiu. Ogólny wstęp, w którym chciałbym powiedzieć jedno. Zasady komunikowania się w rodzinie, zasady życia, współżycia z żoną, wychowania dzieci, czy kontaktu, komunikacji z dziećmi nie różnią się od ogólnych zasad, jakie Słowo Boże wyznacza nam dla społeczności z innymi i wszystkimi ludźmi. No i jest obowiązujący ten dla nas werset, który jako badacze chcielibyśmy poddać analizie. To znaczy, chcielibyśmy mówić na temat rodziny, ale jeśli naszym zadaniem jest przeczytać ten psalm, odczytać ten werset, zrozumieć go, to jako badacze Pisma Świętego jesteśmy zobowiązani do rzetelnej egzegezy. Językiem biblijnym byśmy powiedzieli, czyli interpretacji tego tekstu, odczytania go wspólnego, zrozumienia i posłuchania, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. I tak jak powiedziałem, moim staraniem chciałbym, aby było zawsze, ażebym jak najbliżej tego tekstu się znalazł, abyśmy byli w roli słuchaczy tego tekstu biblijnego, a nie współtwórców tego tekstu. Aczkolwiek, jak zobaczycie, teksty biblijne, a zwłaszcza teksty poetyckie, teksty psalmów, są tak trudne niekiedy do odczytania, że stwarzają bardzo wielkie, otwierają bardzo wielkie pole do interpretacji. Tak naprawdę pole do twórczości. Do tego, że nasza społeczność tutaj, społeczność słowa jest tak naprawdę wymianą między sobą tych myśli, które rodzą się między słowami Biblii, między linijkami, między wersetami. Biblię możemy czytać w domu sami. Ale kiedy przybywamy tutaj, wierzę w to. Mam nadzieję, że jak tutaj siedzicie, jesteście zainteresowani tym, w jaki sposób ja odczytuję ten psalm. W jaki sposób ja w życiu go realizuję. Ja również jestem zainteresowany waszymi przeżyciami tego typu. Dlatego jako badacze czujemy się zobowiązani odczytać ten psalm w całości i poddać go analizie, poddać go egzegezie, aby zrozumieć jego przesłanie. Niezależnie od tego, czy ono odnosi się do naszych stosunków, związków rodzinnych, czy nie. Przeczytam go w takim w miarę dosłownym tłumaczeniu tekstu biblijnego, chociaż, jak powiedziałem, są różne możliwości, różne warianty tłumaczenia. Nie jest łatwy do tłumaczenia ten tekst, bo myślę, że wszyscy sobie uświadamiamy, psalmy to jest poezja. Duża część proroctw to jest poezja. Tłumaczenia poetyckie są bardzo trudne, zawsze bardzo dyskusyjne. Słowa są oddalone od kontekstów, są bardzo pojedynczo, w bardzo wyszukany sposób używane. Dlatego można się różnić w interpretacji. I być może ta moja egzegeza, analiza tekstu i wnioski, jakie wysnuję, będą odległe od waszych oczekiwań. Będą odległe od waszego zrozumienia tego tekstu. Dlatego chętnie kiedyś porozmawiam z wami, posłucham waszego zrozumienia. Przeczytam tym w miarę dosłownym tłumaczeniu ten psalm. Jeśli Pan nie będzie budował domu, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. Próżno wam, którzy wcześnie wstajecie, którzy siedzicie do późna, którzy jecie chleb utrapienia. Ponieważ on daje umiłowanemu swemu we śnie. Oto dziedzictwem Pana synowie, nagrodą owoc wnętrzności. Jako strzały w ręku mocarza, tak synowie młodości. Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawstydzą się, gdy będą rozmawiać z nieprzyjaciółmi bramy. Gdybyśmy powiedzieli, że ten tekst opisuje człowieka w rodzinie, człowieka zajmującego się doczesnymi obowiązkami, pracą, troską, wychowaniem. Jaki obraz człowieka maluje nam ten psalm? No, gdyby potraktować to literalnie, to człowieka beztroskiego, który nie buduje, bo czeka, aż Pan zbuduje, który nie zachowuje się jak ten sympatyczny ptaszek, który znosi gałązki, tylko mówi: Pan niech zbuduje, który nie strzeże domu, nie zamyka go, nie instaluje systemów alarmowych, jak wiem, coraz popularniejszych i tutaj w tym naszym środowisku, bo mówi: Pan pilnuje mojego domu. Człowieka, który śpi długo, bo mówi: próżno się trudzą ci, co rano wstają i siedzą do późna. Człowieka leniwego. No, człowieka, który, tak jak powiedzieliśmy, lubi spać, śpiocha, bo Pan, umiłowanemu swemu Pan Bóg sen daje. Myślę, że większość z was pamięta tą anegdotę, kiedy jeden z braci odważnie zwrócił uwagę komuś na sali: bracie, taki a taki, wypada to spać podczas mojego wykładu? No dzisiaj byśmy się już bali tak powiedzieć. Ten brat ocknął się i bardzo szczęśliwie powiedział: umiłowanemu swemu Pan Bóg sen daje. Dalej, ten człowiek, który jest przedstawiony w tym psalmie, no tak staram się to oględnie powiedzieć, chętnie zajmuje się płodzeniem dzieci. Pracować nie bardzo, troszczyć się nie bardzo, natomiast dużo dzieci, owszem, i to prędko, stara się napełnić nimi swój kołczan, jak tu jest napisane. No i na koniec jest to człowiek, który wierzy w argumenty siły. To znaczy, mówi, będę miał dużo synów. Dawniej sądy i rozprawy między ludźmi, wiemy jak się odbywały, jak przebiegały, że każdy tam jakiś kawałek broni przy sobie miał, czy to był miecz, czy nóż, czy kij pasterski. I jak przychodziło do dyskusji o to, czyja jest racja i po czyjej stronie, to która rodzina była większa, no to ta miała rację. Taki obraz przedstawiałby nam ten tekst, gdybyśmy go interpretowali literalnie. Gdybyśmy go odczytali tak, jak jest napisane. Ale czy umiemy uzgodnić taki obraz człowieka z innymi miejscami Biblii? Człowieka, ja już nie mówię o Nowym Testamencie, ale w Starym Testamencie, człowieka przedstawianego w przypowieściach jako pracowitego, który właśnie żałuje sobie snu, który chętnie odkłada swoje obowiązki po to, żeby wykonać inne, który jest pracowity, który jest troskliwy i chętny do pracy, a nie leniwy. Myślę, że trudno mielibyśmy pogodzić taki obraz człowieka, literalnego odczytania tego psalmu, z innymi miejscami Biblii. Oczywiście chętnie mówimy w takich sytuacjach, te słowa należy relatywizować. To znaczy mówić, jest to poetycka, prorocza przesada po to, abyśmy od tej naszej pracowitości, od tego naszego zabiegania, od tej naszej codziennej troski, żebyśmy odeszli, żeby nas odciągnąć trochę. No ale ja mam wątpliwości, czy możemy o Piśmie Świętym mówić, że ono przesadza. Że którykolwiek autor biblijny posługiwał się metodami przesady po to, aby uzyskać oczekiwany przez siebie efekt. Żeby słuchacza przeciągnąć na swoją stronę. Wydaje mi się, że tak nie wolno nam interpretować tekstu biblijnego. Zdaje mi się, a nawet jestem pewien, wierzę w to mocno, że każde słowo Biblii jest prawdą. Że wyraz tego tekstu, który tutaj jest zapisany, on musi być celny, trafny, prawdziwy i głęboki. I dlatego zdaje mi się, że ten tekst nie mówi o rodzinie. Nie mówi o życiu w rodzinie, mówi o wielkich zadaniach. I być może kluczem do tego tekstu jest jego tytuł. Tytuł ten jest Pieśń Stopni. Różnie tłumaczą i mają rację. Albo dla Salomona, albo Salomonowy. Salomonowa Pieśń Stopni. Pieśń Stopni wiemy. Myślę, że to jest dla nas badaczy znane pojęcie. 15, cykl 15 psalmów, które były napisane do śpiewania świątyni przy pielgrzymkach, kiedy po 15 stopniach wkraczano do świątyni. Tekst związany ze świątynią poprzez sam tytuł. Ale bardzo ciekawy to określenie dla Salomona. Po hebrajsku les szlomo, to l na początku można tłumaczyć jako formę dopełniacza, czyli że to jest pieśń Salomonowa lub dla Salomona. Czy napisał tę pieśń Salomon? Czy napisał tę pieśń ktoś dla Salomona? A jeśli ktoś dla Salomona, domyślamy się, że mógł napisać ojciec Dawid dla syna Salomona. Pamiętamy, kim był Salomon, jaka była jego pozycja. To był człowiek, który wszystko dostał w życiu podane na tacy. Faktycznie bez wysiłku. Jego ojciec przygotował mu wspaniałe, bogate królestwo. Politycznie ułożone, pozbawione wrogów, zbudowaną potężną armię. Dobre podatki, dobrze zorganizowane państwo. Jego ojciec pozostawił mu dziedzictwo duchowe. Nie tylko wielką mądrość, swoje doświadczenie życia z Bogiem, ale nawet zamierzenie duchowe, życiowe zamierzenie Dawida, który był żołnierzem z konieczności, ale z zamiłowania był poetą i kapłanem. Był człowiekiem na wskroś duchowym, który pragnął tylko Boga wielbić swoim życiem. To był jego jedyny, wyłączny cel. Z konieczności był również żołnierzem, administratorem i wieloma innymi rzeczami się w życiu zajmował, którymi nie sądzę, że bardzo chciał się w życiu zajmować. Ten człowiek miał wielką wizję swojego życia, zbudować Panu dom. W moim mieście, w Mieście, które jako chłopak jeszcze wybrał, kiedy chodził po betlejemskich wzgórzach z owcami, z dala widział przepiękną skałę Syjonu, gdzie Jebusejczycy mieli swoją twierdzę. I wiedział z opowiadań rodziców, że tam na tej górze Abraham ofiarował swojego syna Izaaka. I jako chłopak zapewne marzył: Panie Boże, gdybym ja był królem, na tej skale zbudowałbym Ci pałac. Ja bym tam zamieszkał, tam byłaby stolica tego państwa, które bym dla Ciebie zbudował, i tam powstałaby świątynia dla Ciebie. Jak wygrał walkę z Dawidem, z Goliatem, kiedy uciął mu głowę, to nie wiem, czy pamiętacie taki krótki zapis: Dawid zaniósł głowę Goliata do Jerozolimy. Kiedy czytałem ten tekst, to myślałem, jak to? Do jakiej Jerozolimy Dawid zaniósł? Przecież nie było Jerozolimy w tym czasie. Była twierdza jebuzejska na wzgórzu, nie zdobyta jeszcze, nie stanowiąca tego miejsca, które wybrał Pan Bóg. Dawid miał upatrzone to miejsce już wcześniej. Pamiętamy koleje losu skomplikowane, które doprowadziły do wyboru konkretnego miejsca, że jego największa klęska życiowa stała się okolicznością wyboru miejsca. Kiedy Pan karał Izraela i anioł powstrzymał, został powstrzymany nad konkretnym miejscem. I tam zaplanował wybudować dom, ale Pan go powstrzymał. Jesteś mężem krwi, nie możesz budować. Twój syn wybuduje. Ale Dawid przygotował wszystko. Jest napisane, też niedawno znalazłem, odczytałem ten werset, pierwszej Księdze Kronik, 28 rozdział, 19. O tym wszystkim rzekł Dawid, o pracach według planu budowy pouczony zostałem na piśmie przez Pana. Dawid nie budował według swojego własnego planu. Nie planował budowy według swojego własnego planu. On otrzymał instrukcję pisemną od Pana. Nie wiemy jak. Nie mamy żadnych świadectw na ten temat. Ale świątynia, tak zwana świątynia Salomona, była świątynią, która została na tacy podana Salomonowi przez ojca. Gotowe materiały, gotowe plany, gotowe miejsce. To tylko te ręce krwawe z konieczności Dawida nie były godne, aby wykonać tą pracę. Ale on ją wykonał w duchu. Ten Salomon otrzymał również nawet na tacy to jedyne bogactwo, które naprawdę sam dla siebie zdobył. Pamiętamy, jest to człowiek, który szczycił się, słynął po całym świecie, do dzisiaj słynie jako człowiek bardzo mądry. Ale czy to była mądrość, którą Salomon zdobył w trakcie wielkiej pracy, ciężką pracą, studiowaniem? Poszedł do świątyni, Pan go zapytał, co chcesz? Wybierz sobie jedną rzecz, która jest dla Ciebie najbardziej wartościowa. Salomon miał wszystko. My się czasami dziwimy, że Salomon nie chciał bogactwa, że nie chciał władzy. Salomon miał bogactwo, Salomon miał władzę, Salomon miał pozycję, miał wszystko. Jednego mu brakowało i to czuł. To był bardzo dojrzały, wspaniały młodzieniec. Powiedział, jedynej rzeczy, której mi brakuje, to jest mądrość, doświadczenie. Inni ludzie są starsi o wiele lat ode mnie, moi nawet bracia są starsi ode mnie. Ja jestem młody, zaczynam panowanie, przede mną wielkie zadanie. Panie Boże, pokaż mi, jak to robić. Brakuje mi doświadczenia. Nie starał się, o to nie musiał się bardzo starać. Nie wiem, jak Pan Bóg mu dał mądrość. Na pewno był człowiekiem z urodzenia bardzo inteligentnym, dobrze wykształconym. Na pewno przez całe życie miał wspaniałą matkę, która na pewno świetnie, znakomicie o niego zadbała, i również ojciec był człowiekiem wybitnym. Więc genetycznie na pewno był ukształtowany, także był inteligentny, dobrze wykształcony. No ale w jakiś sposób Pan Bóg sprawił, że ten młody człowiek umiał poradzić sobie z wielkimi zadaniami królestwa, dużego królestwa, potężnego na owe czasy. Dość dobrze sobie poradzić, przynajmniej na początku. A więc nawet mądrości, z której słynął, nie otrzymał swoją własną pracą, ale tak jak ten psalm mówi, umiłowanemu swemu Pan we śnie daje. Ciekawe, warto też zwrócić uwagę, kiedy Dawid dla Salomona otrzymuje tą wspaniałą obietnicę, to nawet tak dokładnie jest nazwany w 7 rozdziale, o ile się nie mylę, 12 i 13 werset. A nawet konkretnie chodziło mi o 2 Samuelową, 12 rozdział, 25 werset. Myślę, że znana nam historia, ale nie mogę. Źle sobie zanotowałem ten werset. Pamiętamy, jak prorok Natan nazwał Salomona, kiedy się urodził, kiedy widać było, że to jest dziecko wyjątkowe i piękne, jakie mu nadał imię, Batesław, pamiętają? Jedydiasz. Możecie poszukać, gdzieś sobie tutaj źle zanotowałem ten werset, że właśnie tak. Proszę? 12:25, tylko nie umiałem znaleźć. Dziękuję. A to bracia sobie sami przeczytają. Nadał mu takie imię. Wiecie, co znaczy Jedydiach? Umiłowany przez Pana. Dosłownie ten werset, który tutaj czytamy w psalmie, ponieważ Pan umiłowanemu swemu we śnie daje, albo sen daje, właściwie dosłownie po hebrajsku. Można czytać Pan Salomonowi, bo jego imię. Jedydiach, umiłowany przez Pana, tam jest bez imienia Bożego to słowo, Jedido, swojemu umiłowanemu Pan Bóg przez sen daje. Salomon otrzymał wszystko na tacy. Bez pracy. Był umiłowanym przez Pana, umiłowanym przez swoją matkę, przez swego ojca. Ale pamiętam, jak się potoczyły losy Salomona. Czy ten łatwy start zapewnił mu godny i wspaniały koniec jego królowania? Czy potrafił swoim synom przekazać to, co przekazał Dawid? Piękne, kwitnące królestwo ze wspaniałym duchowym stanie? Znamy odpowiedź. To są pytania retoryczne. Salomon był wielkim królem. Nie chcę obniżać jego wartości przed wami. To był wielki, wspaniały człowiek, mąż Boży o wyjątkowej pozycji. Ale nie skończył tak dobrze, jak zaczął. Nie potrafił przenieść tego dziedzictwa wielkiego swego ojca na swoich synów. Rozerwanie królestwa to była po części jego wina. Te klęski, które przyszły za sprawą jego syna Roboama, to była po części jego wina. Ten łatwy start umiłowanemu swemu Pan Bóg we śnie daje. Ten łatwy start nie zapewnił Salomonowi dobrego końca. Mówię tutaj szczególnie do chrześcijańskiej, badackiej, powiem, nie lubią niektórzy tego słowa, naszej społecznościowej młodzieży. Sam byłem taką młodzieżą. Sam miałem łatwy start. Mamy bardzo łatwy start. Wchodzimy w dziedzictwo Boże z ogromnym kapitałem. I chcę wam, młodzi ludzie, uświadomić, to nie jest tylko kapitał, który owocuje w życiu duchowym. To jest kapitał, który owocuje w życiu doczesnym, w życiu materialnym. W rodzinie, w pracy, wszędzie będziecie stali o klasę wyżej od innych. Z wielu powodów. Z powodów moralnych, myślę, po pierwsze, że zostaliście dobrze wychowani, ale też przez to, że co niedzielę mieliście szkołę intelektu i ludzie, nie wiem, co robili w niedzielę, a wyszliście na 2 godziny i słuchaliście filozoficznych rozważań, dyskusji, czytania Biblii. Wasz umysł się rozwijał. A potem, nie wiemy skąd, ale jesteście inteligentniejsi, jesteście lepsi w szkole. Osiągacie lepsze wyniki. To jest wszystko start, który dostaliśmy ciężką pracą naszych ojców, dziadków, ale tak jak Salomon, łatwo jest to dziedzictwo roztrwonić. To jest wielka odpowiedzialność. Żebyśmy naszym dzieciom potrafili przekazać to, tę pozycję, albo jeszcze pomnożoną w stosunku do tej, którą otrzymaliśmy od rodziców. A tutaj na tej sali, wiem, że chyba większość was, którzy siedzicie, wywodzicie się z domów, które tak jak od Dawida otrzymały wielkie błogosławieństwo z urodzenia. To jest wielka odpowiedzialność. Salomon jej nie sprostał. Ja myślę, że wielu z nas nie jest w stanie jej sprostać. Bo czytamy ten psalm literalnie. Wydaje nam się, jeżeli wystartowałem z takiego pułapu, to nawet jeżeli kawałek niżej spadnę, to i tak będę dość wysoko, i tak jestem lepszy od innych. Jest inna pozycja wyjściowa, jest inna ocena Boża, inne oczekiwanie. Komu wiele dano, od tego będzie wiele wymagano. I im wyżej jesteśmy, tym trudniejszy jest upadek, tym bardziej bolesny. Dlatego ta pozycja, którą nam wypracowali nasi rodzice, którą wypracowała nam nasza społeczność, ta wysoka pozycja duchowa. I mówię tutaj o naukach. O naukach też. Ale przede wszystkim pozycji moralnej, pozycji intelektualnej. Ona jest wielkim zobowiązaniem, szczególnie tu się zwracam do ludzi młodych, ale również do tych, którzy wychowują swoje dzieci i którzy tym dzieciom powinni takie samo dziedzictwo, przynajmniej takie samo, zostawić duchowe, jak Dawid zostawił Salomonowi i jak nam zostawili nasi rodzice. Nie czytamy tego psalmu w sposób duchowy. Nie czytamy tych wersetów w taki sposób, jak one są napisane. I dlatego ostrzeżenie Dawida. Dawid, który patrzy na swojego syna Salomona, wspaniałego młodzieńca, mówi, ty startujesz z takiego poziomu, o jakim ja w mojej młodości, jako chłopak pasący owce, jako chłopak uganiający się po górach, nawet nie mogłem marzyć. A tym bardziej nie mogłem marzyć później, kiedy jako uciekinier, skazaniec, chociaż odniosłem wielki sukces w Izraelu, zostałem politycznie skazany na wygnanie. Tułałem się przez 20 lat po górach. Nie mogłem pomyśleć nawet o tym, żeby spokojnie poczytać, żeby spokojnie tworzyć psalmy, żeby spokojnie uczyć się muzyki. A ty masz to wszystko na wyciągnięcie ręki. Spokój, pałac, nauczyciele najlepsi, bogactwo, najlepsze towarzystwo, jakie sobie można wyobrazić. No i tą pozycję duchową względem Boga. Dzięki tobie, dzięki mnie, że Pan Dawidowi obiecał, dlatego, że ty byłeś taki, to ja twój dom zbuduję w Salomonie. I Dawid patrzy na tego młodego człowieka i mówi, ten człowiek będzie miał trudno. Ten człowiek potrzebuje ostrzeżenia. I tak mi się wydaje, że to Dawid dla Salomona pisze ten tekst. Jeśli Pan nie będzie domu budował, to będziesz się próżno trudził człowieku, żeby wznieść ten dom. A wiesz, że zostawia go z zadaniem nie tylko wybudowania pałacu dla Boga, świątyni w Jerozolimie, ale z zadaniem wybudowania domu Mesjasza. Dawid jest w pełni świadomy. Z tego rodu powstanie Mesjasz. Człowiek na tej ziemi, który stanie się królem Izraela i zaprowadzi jego zasady. Te zasady, które Dawid umiłował. Zaprowadzi dla wszystkich narodów na cały świat. To jest wizja, którą ma Dawid. Nie chwilowe, doczesne królestwo Izraela przez jedno pokolenie, 40 lat jego panowania, może 40 lat panowania jego synu. To nie jest wizja na 120 lat. To nie jest wizja na 1000. To jest wizja, którą miał Dawid, to była wizja na miliony lat. Na wieczność. I z takim zadaniem zbudowania takiego domu Mesjasza, pielęgnowania tego domu, bo Pan ten dom zbudował, zostawia swojego syna i widzi, w jakim trudnościom będzie podlegał. Mówi, jedyna twoja szansa jest w tym, że włączysz się w wielkie dzieło Boże. Że to Bóg coś robi. I ty możesz najwspanialsze mury zbudować. Możesz spędzić koniec całej okolicy z Egiptu, od Chetytów i ze wszystkich stron świata kupić za wszystkie pieniądze konie i uzbroić je. Nie obronisz swojego królestwa, jeśli jego nie będzie pilnował Pan. Pamiętamy, jak było w Izraelu, że mogli mieć milionową armię. Była prosta metoda ich pokonania. Podłożyć im bałwochwalstwo. Wtedy Pan ich sam niszczył. Bileam rozpoznał tę metodę i dzięki temu wygrał raz. Udało mu się wygrać z Izraelem. Próżno rano wstajesz i trudzisz się, wymyślasz. Późna nie śpisz. Troskasz się o sprawy. Jeśli jesteś umiłowanym Pana, jeżeli nie tylko nazywasz się Jedidiach, ale naprawdę jesteś umiłowanym przez Pana, Pan Bóg ci we śnie da. Pan Bóg ci i spokojny sen da, bo obydwa tłumaczenia tego tekstu są uzasadnione. Umiłowanemu swemu Pan Bóg sen daje, umiłowanemu Pan Bóg we śnie daje. Ale jak często przelatujemy, to chętnie to słowo przebiegamy nad nim umiłowanemu. Mówimy, Pan Bóg mnie daje. Nie mnie, nie tobie, bracie, nie tobie, siostro. Pan Bóg daje swemu umiłowanemu. I teraz zadajmy sobie każde pytanie, czy mnie Bóg lubi? Nie, czy ja lubię Boga. My się zastanawiamy, czy ja lubię Boga, czy ja coś robię dla braci, czy ja mam takie czy inne zadanie, czy głoszę Ewangelię, czy wygłaszam wykłady, czy piszę książki, tłumaczę artykuły. I odpowiadam sobie tak. tyle i tyle godzin poświęciłem na pracę, jestem dobry. Nie. Zadajmy sobie pytanie, czy Pan Bóg mnie miłuje? Czy jestem ulubieńcem Pana? Dawid, jego imię znaczy umiłowany. Ulubieniec, kochanek. On był ulubieńcem Boga. Mógł popełnić najcięższy grzech. Był cudzołożnikiem i mordercą. I zdrajcą, można powiedzieć, kłamcą. Miał na sumieniu setki istnień ludzkich, może tysiące. A Pan Bóg go i tak lubił. Nie od naszych dokonań. A byli inni ludzie, którzy napisali setki książek. I biedni, świętobliwie rzucili życie. I Pan Bóg się nimi brzydził. Nie chcę rozwijać tego tematu, ale kiedy czytamy ten werset, kiedy Salomon go czytał, umiłowanemu swemu Bóg we śnie daje i sen daje. Czy czytał go Jedydiaszowi Pan Bóg we śnie daje? Czy przeczytał treść tego imienia i powiedział, czy jestem umiłowanym od Pana? Jeżeli jestem, Pan Bóg mi we śnie da. Nie ma problemu. Druga część tego psalmu jest bardzo trudna do odczytania. Oto dziedzictwem Pana synowie. Nagrodą, jedni mówią owoc łona, ale tak naprawdę owoc wnętrzności. Co to znaczy? No nie wszyscy, wielu z nas ma synów. Tak dosłownie rzecz biorąc, mamy dzieci. Dzieci, moje dzieci są dziedzictwem Pana. No, ale chwilę, czytamy w tym tekście, oto dziedzictwem Pana synowie. Tu nie ma moje dzieci. Jakie dzieci? Jakie dziedzictwo? W jakim sensie? No, wyczuwamy, chętnie byśmy przeczytali tym, że dzieci, które mamy, są wspaniałe, są piękne, kręcą się tutaj, czasami hałasują nam na zebraniach, ale są wspaniałe. Jak pięknie jeden brat powiedział, to jest szum życia. To jest szum naszej przyszłości. To jest ta radość, że nasza społeczność kwitnie, rozwija się, jeżeli mamy dzieci. Chętnie mówimy, to jest dar od Pana. Nagrodą dla nas. Ale za co nagrodą? Różnie są te wersety tłumaczone. Wielokrotnie czytałem ten werset i powiem wam, że nie jestem pewien, czy go dobrze rozumiem. Ale zdaje mi się, że kiedy jest stwierdzenie, dziedzictwem Pana są synowie. To jest ogólna definicja. Kto jest synem, ten jest dziedzictwem Pana. Dziedzictwo Pana. Jego własność. Są wybrani ludzie. Są ludzie, którzy współdziałają w wielkim dziele. Którzy realizują plan tak jak Dawid. Który nie miał żadnego innego celu w życiu, jak zbudowanie chwały Bożego imienia. Na wieczność, nie na jego panowanie. Zbudowanie domu dla wszystkich narodów, które tam, żeby przyniosły chwałę. I to nie Dawid, nie Bóg wybrał Jerozolimę na to miejsce. To Dawid wybrał Jerozolimę swoimi uczuciami. A Pan Bóg powiedział, pamiętacie, jak mu odpowiedział, jak chciał zbudować dom? Pałac dla mnie? Tyle lat mieszkam w namiocie. Po co mi pałac? Jaki pałac mi człowiek może wybudować? Taka odpowiedź, bym powiedział, na uczucia człowieka, który mówi, Panie Boże, chcę Ci dom zbudować. A Pan mówi, ja przecież przez całe wieki mieszkałem w namiocie, po co mi dom? Ale czy Pan Bóg obraził się na Dawida? O nie. Pan Bóg powiedział, ja nie potrzebuję pałacu, ale jeśli chcesz, to Twoje uczucia sprawią, że to miejsce, na którym Ty zbudujesz ten pałac, będzie stolicą świata. I jest, i będzie. Dawid wybrał stolicę świata swoimi uczuciami. Dawid, jego celem była tylko służba Bogu, chociaż popełniał w życiu wiele błędów. On był dziedzictwem Pana. On był synem. Syn, prawdziwy syn, miłujący, rozumie dziedzictwo swojego ojca i stara się to dziedzictwo realizować, zostawić w kwitnącym stanie. Czy to będzie zakład pracy, czy to będzie gospodarstwo rolne, czy to będzie dziedzictwo duchowe, czy jakieś dziedzictwo moralne. Syn dba o to dziedzictwo. Jeżeli Dawid dbałby o dziedzictwo swego domu, swego ojca Isajego, być może zachowywałby się inaczej. Ale on dbał o dziedzictwo pańskie. Dlatego był Synem Bożym. I my w naszych modlitwach codziennych zwracamy się do Boga Ojcze nasz. Czy uświadamiamy sobie za każdym razem, co to znaczy? Nie, że ja chcę mieć, żeby Bóg, chcę mieć Boga, Ojca w niebie, tylko że ja jestem dzieckiem Bożym. To jest dla mnie zobowiązanie, powiedzieć Ojcze do Boga. Czy ja jestem synem? Czy celem mojego życia jest budowanie mojego dziedzictwa rodzinnego, mojego interesu wyznaniowego, mojego bogactwa, mojego prywatnego szczęścia? Czy też moim celem jest tak jak u Dawida? Jestem synem Bożym, dlatego jestem dziedzictwem Bożym. To ja jestem synem. A kiedy uświadomimy sobie, jak wielka jest nasza rola, jak wyróżniona jest nasza pozycja, to zadajemy sobie pytanie słowami psalmu 116. Panie, cóż oddam Tobie za wszystkie dobrodziejstwa, któreś mi uczynił? Czy jest coś, co można dać Panu Bogu? Czy można Mu zbudować pałac? Dawid, jak umiał, tak wyraził to uczucie. Czy można Mu dać pieniądze? Co można dać Panu Bogu? Jest jedna rzecz, którą możemy Panu Bogu dać. Oddać, mówimy serce, ale serce to jestem ja. Nie oddajemy Panu Bogu naszego ciała, ubranego w ubranie. Nie oddajemy Panu Bogu naszych członków, oddajemy Mu naszą osobowość do dyspozycji. Panie Boże, zrób ze mną coś. Panie Boże, użyj mnie w Twoim dziele. Ty budujesz dom. Ty strzeżesz miasta. A ja chcę być przez Ciebie użyty. Może jako materiał do tego miasta. Może jako pracownik do budowy tego miasta. Nie wiem. Całe życie przeżyjemy i możemy nie wiedzieć, co tak naprawdę robimy tutaj w życiu, jaką funkcję spełniamy. Kiedyś pewien brat, piękny przykład podał, jak haftują niekiedy siostry, jakbyśmy te hafty obejrzeli z drugiej strony, a my je tak oglądamy przez całe nasze życie. To jest plątanina nitek, która do niczego nie jest podobna. Która jedna nitka kolorowa biegnie stąd, dotąd, druga, krzyżują się, chaos. Tak wygląda w naszych oczach dzisiaj nasze życie. Ale kiedyś Bóg odwróci nam tę ramę. Albo my znajdziemy się po drugiej stronie tej ramy i spojrzymy na nasze życie zupełnie z innej strony. I wtedy dostrzeżemy celowość, ten cudowny obraz, który naszym życiem my jesteśmy tam drobną nitką na tym obrazie. To jest wielki, wspaniały obraz. Stanowimy element. Nie rozumiemy jego początku i końca, jego znaczenia, jego misji, ale kiedyś zobaczymy ten cały obraz i zachwycimy się, jakie to było piękne. To nie tylko dobre. Czasami przeżywając trudne doświadczenia, pytamy się, Panie Boże, dlaczego? Jaki to ma cel? Kiedyś być może zobaczymy, że ten cel wcale nie był koniecznie pożytkiem. Może on nie był etyczny, ale on był estetyczny. Kiedyś zobaczymy, jak piękny jest człowiek, który w otoczeniu złym potrafi zrobić coś pięknego i dobrego. Jest łatwo, tak jak Salomon. W warunkach bogactwa, wygody, podanej na tacy mądrości, dobrze zaczynać. Ale człowiek, który w złym otoczeniu, w złej rodzinie wychowany, biedny, może niezbyt dobrze wykształcony, zrobi dobry uczynek. Kiedy zrobi, postąpi tak, że czasami nas zawstydzi. Jakie to jest piękne. To nie jest kategoria etyczna. Bo dobry uczynek jest taki sam, czy go zrobił człowiek biedny w takich warunkach, czy w innych. Ale ten kontekst, to tło, na którym się ten uczynek maluje, ten sam uczynek, który zrobił drugi człowiek, albo bardzo wielu ludzi go zrobiło i wiele razy, ale ten jeden w tym kontekście, w tym życiu, w tym otoczeniu jest, nagle staje się jak diament. Skupia całe światło, całą uwagę człowieka. I to tło tak naprawdę tworzy piękno. To jest piękno, to jest kategoria estetyczna, a nie etyczna. Myślę, że kiedyś staniemy po drugiej stronie tego obrazu. Zobaczymy go w całości. Dzisiaj tylko domyślamy się z tych małych nitek, z tych przesłanek, z tego planu, który mamy zaszkicowany. Domyślamy się. Trochę widzimy, rozumiemy. Ale kiedyś zobaczymy, tak jak zostaliśmy zobaczeni. Poznamy, tak jak zostaliśmy poznani. Jako strzały w ręku mocarza. Tak synowie młodości. Czy to moje dzieci są moimi strzałami? Czy może ja, jako dziecko Boże, mogę stać się strzałą w ręku Bożym? Ja chcę być dziedzictwem Bożym. Ja chcę być Jego synem. Ja chcę znaleźć się w Jego kołczanie. Wielka nauka prorocza. Nie chcę się w nią zagłębiać, bo nie jest to naszym celem. Ani nawet nie mamy na to czasu, ale króciutko wspomnę tylko, bo to są bardzo ciekawe, ważne rzeczy. Być może braterstwo rozwinął w swoim myśleniu ten temat. Słowa o Jezusie z Izajasza, proroctwa Izajasza 49, rozdział 2, werset. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył, uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. O Jezusie. Ale przejrzyjcie cały kontekst. Dowiecie się z tego psalmu i również z 51 rozdział 16, jak ktoś notuje, Izajasza. Włożyłem moje słowa w Twe usta, w cieniu mej ręki Cię skryłem, aby mógł rozciągnąć niebo i założyć ziemię. Kościół, najpierw Chrystus jako głowa, a potem wszyscy Jego naśladowcy są strzałami w ręku mocarza. Ukryci na razie w jego kołczanie. Jakby mocarz zbiera do swojego kołczanu strzały, którymi kiedyś posłuży się do walki. Ukryłem cię w cieniu ręki. To, co Jezus robił, było niepozorne. Wszyscy ludzie po 3 latach powiedzieli, przegrał. I co się stało? I co uzyskał? Przyjąłby ofertę współpracy z faryzeuszami, byłby wspaniałym nauczycielem, miałby wpływ na naród izraelski. Ha! Po 300 latach cesarz rzymski był chrześcijaninem. Ci ludzie, którzy mówili, przegrał, już wtedy by tego nie powiedzieli. Jakim on był chrześcijaninem, nie chcemy w to wnikać. Ale polityczny i społeczny, socjalny sukces osiągnął Pan Jezus. Ale to było widać za 300 lat. A to naprawdę, co Jezus zrobił, będzie w pełni widoczne dopiero być może za 1000 lat. Na razie nasza działalność, nasza praca. I to może być praca nad wychowaniem dziecka, nad tym, żeby kochać żonę, która jest zgrzędna, która jest jak cieknąca rynna, żeby wybaczyć mężowi, który nie jest taki, jak sobie wyobrażałam, jak byłam młoda, bo wyobrażałam sobie, że będzie wspaniały, bogaty, wyrozumiały, a on przychodzi zły z pracy, wieczorem zdenerwowany, burknie coś, idzie spać. Życie nie jest takie, jak sobie wyobrażaliśmy. Ale braterstwo, ten dobry początek, łatwy start, piękne małżeństwo, bogactwo i dobre wyjście, zobaczyliśmy z przykładu Salomona, nie jest gwarancją dobrego zakończenia. Natomiast dobry uczynek w trudnym życiu, w biednym życiu, w życiu prostym, on czasami błyszczy jak diament. On, ten błysk diamentu, to światło, stanie się strzałą w ręku Bożym kiedyś. Nie to życie człowieka, który jest umiłowany przez Pana, bo go Ojciec tak wychował. Ale człowieka, który pomimo, na wskroś, na przekór złemu otoczeniu, potrafi postępować dobrze. To jest argument. To jest strzała w ręku Bożym. To jest strzała na razie w kołczanie ukryta. Bóg nie będzie zabijał swoich wrogów strzałami. Bóg będzie ich przekonywał. Bóg im pokaże przykład takiego człowieka. Patrz. Urodził się w pijackiej rodzinie, urodził się w rodzinie biednej, zdegenerowanej. Popatrz, jak ten człowiek przeżył życie. Jak walczył, jak się starał. A być może ze smutkiem będziemy musieli kiedyś usłyszeć o niektórych ludziach, oby, daj Boże, nie o nas, urodził się we wspaniałej rodzinie, wierzącej, chwalebnej, dobrze sytuowanej. I patrz, co zrobił ze swoim życiem. Jak można upaść? Odkładamy to. Nie chcemy w ogóle mówić o takim wariancie. Chcemy mówić, bracia, jesteśmy synami, dziedzictwem Bożym. Jesteśmy strzałami ukrytymi w Jego kołczanie, na razie w cieniu ręki, po to, aby Bóg mógł rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię. Pan Jezus powiedział, oto idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy zgotuję wam miejsce, przyjdę, abym was wziął tam, gdzie ja jestem. Pan Bóg szykuje miejsce. Pan Jezus szykuje miejsce. Rozciąga niebo i ziemię, aby tam na tych niebiosach, na tej ziemi umieścić Kościół. Umieścić synów. Dziedzictwo swoje. Umiłowanych swoich, którym dawał we śnie. Po to, żeby naciągnąć swój łuk. I kiedy ktoś powie, nie dało się. W tych warunkach nie można było tego zrobić. Byłem źle ukształtowany, źle wychowany, rodzice mnie bili, byłem biedny, niewykształcony, nie mogłem dobrze postąpić. I Pan Bóg nie miałby argumentu. Ale Pan Bóg wyciągnie z swego kołczanu strzałę, napnie łuk i pośle taki diament. Z tego ciemnego tła wyłuskane światło pięknego uczynku. I powie, nie powie nic, powie dało się. Tak jak dzisiaj świecą nam diamenty pięknych ludzi. A najjaśniej świecą diamenty tych ludzi, którzy mieli słabości w życiu, trudności. A mimo to potrafili postępować pięknie. Jak to bardzo przeszywa nasze serce. Jak nam pomaga dobrze postępować w życiu, powiedzieć sobie, brat mnie obraża. Brat mi przykrość sprawia. W społeczności mnie nie rozumieją. Jak chcę dobrze, mam dobry plan, dobry projekt, oni mnie odrzucają, nie rozumieją. I w sercu rodzi się gorycz. Ale ile razy w takiej sytuacji mówię sobie i innym, którzy przeżywają takie uczucia, czy Jezusa, Jego bracia zrozumieli? Czy Go przyjęli? Czy był szanowany i lubiany? Czego Ty oczekujesz? Chciałbyś, żeby Twoje pomysły dobre, Twoje idee, Twoje prawdy podbiły ten świat, tę społeczność? Chciałbyś dzisiaj załatwić swoją sprawę? Buduj swoje miasto. Buduj swój dom. Trudź się. Budował, natrudzisz się, napracujesz. Ludzie przepiękne domy wznieśli. Przepiękne miasta. Pilnie strzeżone. Tam nikt nie wejdzie. Systemy zapięte na ostatni guzik. Organizacyjnie sprawnie działające. Tylko kiedyś ci ludzie staną przed Jezusem. Jezus zajrzy do swoich ksiąg. Popatrzy, wiesz co? W mojej książce nie macie Twojego imienia. Nie wiem, no budowałeś przez całe życie. Wzniosłeś wspaniałe budowle, ale przykro mi bardzo, nie mam Cię na liście. Nie znam Cię. Można wspaniałe domy wznieść. Można przeżyć życie we wspaniałej rodzinie, urządzić ją, dobrze, moralnie wychować. Można zbudować wspaniały zbór. Można organizację zbudować i spotkać się kiedyś z Panem, a Pan powie, nie mam Cię na liście. Jeżeli Pan domu nie buduje, jeżeli ja nie jestem elementem Jego budowy, jeśli nie jestem strzałą w Jego ręce, jeśli nie żyję według wielkiej wizji, tak jak Dawid, sięgającej na miliony lat, nie na perspektywę mojego życia, mojego zboru, mojego pokolenia, może następnego i tego, żeby nas było 15 albo 30 osób w zgromadzeniu. Jeżeli to są moje cele, no to będziemy się trudzić od rana do nocy. Będziemy się troskać, modlić. Będziemy zmęczeni, zestresowani, rozgoryczeni. I na koniec się dowiemy, że jeśli Pan domu nie buduje, to próżno się trudzi. Od rana do świtu, od świtu do zmierzchu ten, który coś tam wydaje mi się, że robi. Dlatego zwracam się jeszcze raz do Was tym apelem, zwłaszcza ludzie młodzi. Sięgajcie po wielkie wizje. Nie zaskrypiajcie się do takiego małego świadka Waszego domu, Waszej rodziny, Waszego zboru, Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego, mojego pokolenia. Nie. To nie jest wizja, którą Dawid nam pokazał, którą przekazywał swojemu synowi w dziedzictwie. Powiedział, ja mam plan na miliony lat, na wieczność. A Ty możesz być jego częścią. Ty możesz zbudować dom, który na wieki będzie stolicą świata. Ty możesz zbudować rodzinę, z której wyjdzie Mesjasz. To jest perspektywa. To jest wielki plan, którym obojętnie czym ja będę. Ja mogę być takim elemencikiem. Nie jest kompletnie obojętne, gdzie mnie Bóg tam umieści. Ale ja wolę być byle czym. W progu Pana siedzieć, ale w wielkim zamierzeniu, niż wielkim pastorem jednego zgromadzenia. Jakby apostoł Paweł tymi kategoriami myślał, to byłby znakomitym rabinem judaizmu. Ale on jest najsłynniejszym rabinem żydowskim. Nie ma drugiego takiego, który taką sławę jak on uzyskał. Ale w swoim życiu nic z tego nie miał. Bo nie myślał perspektywą swojego życia. Tylko on wiedział, że jest element planu Bożego, który sięgnie w miliony, będzie sięgał miliony i miliardy lat. I to jest tą wizję, którą chciałbym Was wam przedstawić, pokazać, że to, co my tu robimy, te małe rzeczy, to słowo do dziecka powiedziane, to jego wychowanie, to słowo do męża, kiedy przychodzi zmęczony i krzyczy, kiedy nie odpowiem. Ten mały uczynek, to ta miłość dla żony, która nie jest tą idealną i oczekiwaną po 35 latach się okazało, czy tam 15, czy 7, jak sobie wyobrażałem, a ja potrafię ją kochać. W większości nasze małżeństwa są piękne, wspaniałe, kochamy się, bo się po prostu lubimy kochać, bo jest nam dobrze ze sobą, bo się cieszymy sobą. I to też jest piękne. Nie chcę zanegować tego, ale kiedy jest nam trudno, a zrobimy coś dobrego, to pomyślmy o tym milionie lat. Pomyślmy o tej wielkiej wizji. O tym, że ten błysk światła, który pokazaliśmy w życiu, może posłużyć kiedyś może jednemu człowiekowi, a może milionom ludzi do nawrócenia, do wkroczenia na tą drogę naprawy, jaka będzie w tysiącleciu potrzebna. To nie to, że my będziemy naprawiać ludzi. Nie. Aby dzień nawiedzenia chwalili Boga ze względu na uczynki, które my dzisiaj pełnimy. Żeby Bóg mógł wyciągnąć z kołczanu swoją strzałę i powiedzieć, patrz, ten człowiek w takich warunkach tak postąpił. Ty też możesz. Nie zarzut, że ty mogłeś też inaczej, dlatego poszliście do piekła, na wtórną śmierć czy gdzieś indziej. Nie. Jeżeli on mógł w tamtych warunkach, to jeżeli tobie jest dzisiaj ciężko pokonać pychę w sobie, pokonać egoizm, ja mówię już o przyszłych czasach, naprawię wszystkich ludzi, to popatrz na tego człowieka, to ci pomoże. Tak jak nam pomaga wspaniały przykład ojca Dawida, ojca Salomona i naszego ojca, który zostawił nam w dziedzictwie ten wspaniały psalm. Jeśli Pan domu nie buduje, oby Pan budował nasze domy. Amen.
Przez trudy życia burzę, podążam pański ślad.